Dzień dobry. Serdecznie chciałam wszystkich Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu omawiającym wyniki grupy Banku Zachodniego WBK w pierwszym kwartale 2017 roku. Są dzisiaj ze mną pan Michał Gajewski, prezes zarządu, pan Maciej Reluga, szef pionu zarządzania finansami, CFO i główny ekonomista banku, pan Carlos Polaino, odpowiadający za pion finansów, i pan Wojciech Skalski, odpowiadający za obszar rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dowrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Jeszcze raz dzień dobry. Witam państwa na naszym pierwszym tegorocznym spotkaniu dotyczącym wyników naszego banku. Od naszej poprzedniej konferencji bardzo wiele się wydarzyło, przede wszystkim jeżeli chodzi o decyzje dotyczące kapitału w naszym banku. Jeżeli państwo pozwolicie, to właśnie chciałem od tego rozpocząć, zanim przejdę do omawiania wyników. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że warto podkreślić to, że uzyskaliśmy zgodę KNF-u na zaliczenie do kapitału naszej emisji długu podporządkowanego. To było 120 milionów euro. Po drugie, indywidualna rekomendacja KNF-u odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za 2016. W tym zakresie zarząd rekomenduje, zgodnie z tą rekomendacją, aby połowę tego zysku przeznaczyć na kapitał rezerwowy, natomiast drugą połowę pozostawić niepodzieloną. I wreszcie trzecie wydarzenie. Zarząd zarekomendował Radzie Nadzorczej i Rada Nadzorcza razem z zarządem rekomenduje podział zysku niepodzielonego za lata 2014 i 2015, w tym 535 milionów na wypłatę dywidendy i 5 milionów na wzmocnienie kapitału rezerwowego. W sprawie tej rekomendacji prowadziliśmy korespondencję z regulatorem. Uznaliśmy, że nasza obecna i spodziewana baza kapitałowa odzwierciedla nasze ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z naszą zarówno bieżącą działalnością, jak i przyszłą działalnością, i zapewnia pełne bezpieczeństwo depozytów naszych klientów. Poziom wypłaty tej dywidendy i poziom naszych wskaźników kapitałowych uważamy, że zapewnia właściwą równowagę pomiędzy wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że cały czas działamy w warunkach podwyższonej niepewności, w tej również dotyczącej spraw regulacyjnych, więc tym bardziej cieszyć może to, że dzięki dobrej sytuacji kapitałowej, ja się będę potem odnosił w prezentacji, co ja przez to rozumiem, nasza instytucja zarekomendowała wypłatę dywidendy i że ta dywidenda z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych jest możliwa. Dobrze, może przejdę teraz do wyników. Początek roku to było ożywienie. Początek roku stał pod znakiem ożywienia w naszej gospodarce. O tym oczywiście więcej powie za chwilę Maciej. To oczywiście znalazło odzwierciedlenie w aktywności naszych klientów. Muszę przyznać, że sam początek roku był dość powolny, natomiast ostatni miesiąc kwartału przyniósł wyraźne przyspieszenie. I w niektórych liniach biznesowych, na przykład w consumer finance, szczególnie w kredytach gotówkowych, osiągnęliśmy historyczne poziomy sprzedaży. Warto powiedzieć, że oprócz dobrej aktywności samego banku, również nasze spółki zależne w tym szczególnie Santander Consumer Bank, firma leasingowa i firma factoringowa również osiągnęły bardzo dobre wyniki. Oczywiście chciałem tutaj w tym momencie powiedzieć, że taka jest nasza strategia komunikacyjna, że nie podajemy prognozy zysku na ten rok, ale uważamy, że te wyniki pierwszego kwartału, a szczególnie wyniki marca, są bardzo dobrym prognostykiem na dalsze kwartały tego roku. Slajd 4-5. Główne założenia naszej strategii nie podlegają zmianom. Zarówno te, które dotyczą naszej działalności detalicznej, czy działalności banku komercyjnego. Cały czas nasza oferta i sposób, w którą ją prezentujemy, ma być prosta, przejrzysta dla klientów. Ceny, które są oferowane, mają być cenami fair. Jesteśmy bankiem klientocentrycznym, wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów, widzimy, jak nasi klienci się zachowują, widzimy, jaki wpływ technologia ma na zachowania naszych klientów. W związku z tym tą strategię, którą sobie przyjęliśmy, multikanałowości, omnikanałowości, tego, żeby klient miał dostęp do usług i do produktów w każdym kanale dystrybucji, aby te kanały dystrybucji między sobą się komunikowały. To wszystko dalej kontynuujemy. Również kontynuujemy naszą strategię dotyczącą digitalizacji, cyfryzacji, upraszczamy nasze procedury. Widzimy, że nasi klienci coraz bardziej aktywni są rzeczywiście w kanałach elektronicznych i w związku z tym dalej inwestujemy i rozwijamy funkcjonalność zarówno w obszarze internetu, jak i w obszarze aplikacji mobilnych. Warto może zanotować, że uzyskaliśmy kolejne nagrody. O tyle to jest ważne, że to są nagrody, które są przyznawane przez konsumentów, przez klientów. Ta Mobile Trends Award szczególnie nas cieszy. Również w kontekście tego, że tak jak mówię, no jest coraz więcej transakcji. Jak widzimy, jaki jest poziom transakcji w bankowości mobilnej, że nasi klienci w pierwszym kwartale wykonali 4,7 milionów tego typu transakcji, to jest to naprawdę imponujące. Nie tylko to są transakcje, ale również to są zakupy produktów kredytowych. Tutaj też widać, że dynamika wzrostu sprzedaży produktów kredytowych w tym kanale jest imponująca, to jest ponad 300%. Jakbyśmy mogli przejść na slajd numer 7. Kilka ważnych tutaj jest cyfr dotyczących naszej aktywności biznesowej. Jak widzicie Państwo, porównując kwartał do kwartału, zarówno w obszarze depozytów, jak i w obszarze kredytów, urośliśmy o 6%. Warto podkreślić, że jeżeli byśmy wzięli pod uwagę wszystkie fundusze klientów łącznie z depozytami, to jest wzrost 7% i właśnie było wyraźnie widać również wzrost aktywności, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów inwestycyjnych. Jeżeli chodzi o produkty depozytowe, tam przede wszystkim bardzo duża dwucyfrowa, 22% dynamika wzrostu, jeżeli chodzi o depozyty bieżące, i 12% jeżeli chodzi o rachunki oszczędnościowe, przy pewnym spadku w obszarze depozytów terminowych, no ale to tłumaczymy tym, że nasi klienci wybierają teraz produkty inwestycyjne i zamieniają depozyty terminowe na produkty inwestycyjne. Również widać, że w obszarze kredytowym dynamiki, szczególnie tutaj w kredytach hipotecznych, Mamy bardzo duży udział w nowej sprzedaży. W pierwszym kwartale to jest 12,4%. Również, tak jak powiedziałem, marzec w obszarze kredytów gotówkowych był wyjątkowy. Jak porównujemy to z poprzednimi kwartałami, z poprzednimi miesiącami, to było to o ponad 20% lepsza sprzedaż niż średnia w całym 2016 roku. Także oferta dotycząca kredytu konsolidowanego i nasza kampania promocyjna wyraźnie przyniosła bardzo dobre rezultaty. Proszę o slajd numer 8. Przechodzimy do wyników finansowych. 453 miliony. Takim wynikiem kończymy pierwszy kwartał. Ale warto tutaj skomentować, bo lubię porównywać jabłka do jabłek. Dlaczego jest spadek wyniku w porównaniu do pierwszego kwartału? No właśnie dlatego, że te kwartały są tak naprawdę nie do porównania. W pierwszym kwartale ubiegłego roku przede wszystkim mieliśmy dywidendę Awiwy i księgowaliśmy dywidendę Awiwy i to było 80 milionów. W pierwszym kwartale i spodziewamy się, że w tym roku to będzie drugi kwartał. Przesunięto po prostu termin walnego zgromadzenia Awiwy i w związku z tym również wypłata dywidendy będzie w drugim kwartale. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to jest zwiększenie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, porównując to oczywiście z pierwszym kwartałem 2016 roku i ten element, który dotyczy Funduszu Przymusowej Restrukturyzacji, tak zwany Resolution. Ta składka jest w tym pierwszym kwartale o 39 milionów większa niż w poprzednim kwartale. Jeżeli tylko te dwa czynniki uwzględnimy, to gdybyśmy mieli porównać rok poprzedni do tego roku, wtedy ten zysk, wzrost tego zysku by był 3%. Ale jest jeszcze jeden element, mianowicie podatek bankowy. W styczniu zeszłego roku jeszcze podatku bankowego nie płaciliśmy. To jest kolejne 38 milionów. Gdybyśmy uwzględnili ten podatek, wtedy ten wzrost zysku by był 10%. Tutaj na slajdzie pokazujemy właśnie to 3%. Nie uwzględniamy tej zmiennej, który był podatek bankowy. Dochody ogółem. Ten wzrost, który tutaj Państwo widzicie i ten wynik 1 849 000 000, to jest wynik, który oczywiście nie uwzględnia 80 milionów Awiwy zeszłorocznej. Dobra dynamika, jeżeli chodzi o wynik z tytułu odsetek, bo tam rok do roku jest 11%. Natomiast wynik na prowizjach jest mniej więcej na poziomie zeszłego roku, nieznacznie większy. Tam jest główny efekt tego, że sposób rozliczania ubezpieczeń grupowych, porównując to pierwszy kwartał zeszłego roku do tego roku, uległ zmianie. Więcej o tym powie za chwilę Maciej. Jeżeli chodzi o dyscyplinę kosztową, to jak Państwo widzicie, ona jest cały czas utrzymywana. Pomimo tego, że wzrosła ta składka na BFG o te 39 milionów, która jest oczywiście zaliczana do kosztów, ten poziom kosztów tak naprawdę się nie zmienił i jest na tym samym poziomie, co w zeszłym roku, czyli tutaj cały czas utrzymujemy dużą dyscyplinę kosztową i pilnujemy tej strony rachunku wyników. Jeżeli chodzi o jakość portfela kredytowego, mamy poprawę. W zeszłym kwartale mówiłem Państwu o tym, że naszą ambicją jest, aby utrzymać ten poziom kosztów ryzyka na poziomie 80 punktów bazowych. Mamy po pierwszym kwartale 73 punkty bazowe, więc jest to lepiej niż zakładaliśmy, ale uważamy, że jeżeli chodzi o prognozę całoroczną, to chcemy się, uważamy, że ten poziom 80 jest właściwy i jest oczywiście do osiągnięcia. Slajd numer 9. Rozpocząłem swoją prezentację od kwestii dotyczących kapitału i też tą część chcę zakończyć tym. Warto tutaj zauważyć, że jeżeli porównujemy nasz poziom wskaźników kapitałowych pomiędzy zeszłym rokiem a tym rokiem, to te wskaźniki są lepsze. Jak patrzymy na Tier 1, ten wskaźnik się poprawił o 1 punkt procentowy. Jeżeli patrzymy na CARa, na TCR-a, to ten wskaźnik się poprawił o 1,6 punktu procentowego. Więc widać, że nasza pozycja kapitałowa jest lepsza niż w pierwszym kwartale. Również jeżeli porównujemy końcówkę roku, czwarty kwartał i pierwszy kwartał tego roku, również te wskaźniki uległy poprawie. Więc to pokazuje naszą silną pozycję kapitałową. Poprawiliśmy również nasze współczynniki finansowe dotyczące zwrotu z kapitału. Nasze wskaźniki płynnościowe również są bardzo dobre, zadowalające. W związku z tym, podsumowując, uważam, że ten kwartał był dobrym kwartałem, z długą, że tak powiem, rozbiegówką i z widoczną poprawą w marcu. Nasze ambicje dotyczące dalszej części roku, to w jaki sposób rozwija się polska gospodarka, to wszystko nas napawa optymizmem i następne kwartały, uważam, będą lepsze niż ten pierwszy kwartał. Teraz bym chciał przekazać Maciejowi głos.
Dzień dobry, witam serdecznie. Może trochę ze względu na rolę, którą pełniłem w banku przez wiele lat, ale nie mogłem sobie odmówić włączenia niektórych slajdów, które zwykle były w aneksie w tej prezentacji na sam początek. Tym bardziej, że jesteśmy w fazie zmiany prognoz makroekonomicznych przez wiele instytucji i my również temu trendowi na skutek napływających informacji ulegliśmy i widać to na tym slajdzie pierwszym. Kiedy w grudniu dawaliśmy cały scenariusz na rok 2017, to pisaliśmy o V-kształtnym ożywieniu i widać, że ono się materializuje w sumie z dwóch powodów. Ta pierwszy fragment litery V był bardziej stromy w 2016 roku po rewizji danych, to już jest jasne, co stanowi lepszą bazę dla ożywienia w roku 2017, ale też informacje napływające z gospodarki, kolejne dane pokazują, że jest szansa na wyraźne ożywienie. Nasza prognoza obecnie dla wzrostu PKB to jest 3,6. Może się zdarzyć, że w którymś kwartale będziemy blisko, albo nawet może osiągniemy 4%. Inflacja, spodziewamy się, że inflacja pozostanie poniżej celu przez najbliższe lata, tak jak widać na tym slajdzie, co też stoi za prognozą utrzymania stóp procentowych stabilnych przez cały rok 2017. Pierwszą podwyżkę zakładamy w roku 2018 i to dopiero gdzieś w połowie roku. To też z punktu widzenia planowania wydaje nam się dobrym, konserwatywnym założeniem. Kolejna podwyżka widać w roku 2019, ale te nasze prognozy zakładają raczej, że proces będzie stopniowy, choć oczywiście ja nie wykluczam to, co się wydarzyło na początku roku, że rynek pod wpływem napływających informacji, inflacja, szybszy PKB, pewnie będą momenty takie, że rynek będzie wyceniał podwyżki szybciej, podobnie jak to miało miejsce w roku 2016, kiedy rynek kilka razy, powiem kolokwialnie, podchodził do wyceny obniżki, która się jednak nie zmaterializowała, więc myślę, że to będzie analogiczne, tylko w drugą stronę w roku 2017, stopy bez zmian, inflacja poniżej 2%. Na kolejnym slajdzie pokazujemy podział PKB. Widać, że przede wszystkim za ożywienie będą stały inwestycje, gdzie baza 2016 roku też została obniżona. Jak wiemy, dwa kwartały okazuje się były ze spadkiem prawie 10%. Tutaj mamy poprawę z kwartału na kwartał, nie tylko wynikającą z funduszy unijnych, ale również z inwestycji prywatnych. Konsumpcja prywatna, oczywiście niskie bezrobocie, dobra sytuacja na rynku pracy, transfery społeczne, to wszystko powoduje, że powyżej 4% wzrost konsumpcji jest do osiągnięcia. Przy solidnym eksporcie pogorszenie saldo obrotów bieżących, ale niewielkie. Wniosek jest taki, że ten rok będzie stał poprawem pod wpływem czy pod znakiem poprawy sytuacji naszych klientów, zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Na trzecim slajdzie podsumowującym to, co się dzieje w sektorze finansowym, w sektorze bankowym, no widzimy dwie tendencje. Z jednej strony taka, można powiedzieć, stagnacja kredytów ogółem. Mamy tam 5% wzrost w marcu. Te slajdy nie uwzględniają marca, już nie zdążyliśmy tych danych szczegółowych, które NBP opublikował w tym tygodniu, tutaj włożyć. Natomiast też na przykład w segmencie klientów biznesowych, no to też było widać wyraźnie, że koniec roku to była dynamika w okolicach 5%, ale w styczniu zjechaliśmy bardzo mocno i od stycznia dopiero znowu się podnosimy i w marcu mamy ten sam 5%, więc to jedna rzecz jest porównać sobie, jak było na koniec roku, jak na koniec pierwszego kwartału, a druga rzecz to porównać, jaka była dynamika w samym pierwszym kwartale. I myślę, że to jest też istotne z punktu widzenia patrzenia na nasze wyniki finansowe, o czym powiem później. Jeśli chodzi o depozyty, tutaj kontynuacja spowolnienia. Dane za marzec pokazują nawet troszkę wolniejszy wzrost. Te same tendencje, które były wcześniej, są potwierdzone, czyli szybki wzrost bieżących o kilkanaście procent i spadek terminowych. Jak mówił Michał przed chwilą, u nas te tendencje są jeszcze mocniejsze. Tak? Znaczy wzrost depozytów bieżących u nas jest o ponad 20% i zaraz przejdę do szczegółów. Oczywiście tutaj mamy to przesunięcie z punktu widzenia depozyty versus fundusze inwestycyjne. No dobrze, spójrzmy na wyniki w szczegółach. Pierwszy slajd podsumowujący pierwszy kwartał, na co jakby przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę. Powtórzmy, że te wyniki finansowe są pod wpływem, pod presją regulacji, pod wpływem zmian jednorazowych. Na przykład dywidenda, jeśli sobie spojrzymy na dochody brutto, to po uwzględnieniu przesunięcia dywidendy, której się spodziewamy z Aviwy w drugim kwartale, mamy wynik porównywalny plus 6. Na zysku brutto po uwzględnieniu różnicy w BFG mamy wynik plus 13. Gdybyśmy uwzględnili jeszcze podatek bankowy, to by było plus 17. I na zysku netto mamy 3 wynik porównywalny. A gdyby uwzględnić podatek bankowy, to jest 10. Tutaj przypis na dole mówi, co uwzględniliśmy, jeśli chodzi o BFG. 39 milionów wyższa składka łączna do BFG w roku 2017 w pierwszym kwartale w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2016, łącznie na poziomie skonsolidowanym. Może tylko nadmienię tutaj, bo to jakby wiem, że to, jakby to jest istotny temat. Może na samym końcu konferencji powiem o tym, jak to wygląda na drugi kwartał, bo po zamknięciu raportu prezentacji dostaliśmy już informację z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jaka jest ta wielkość składki i wiemy, o ile będziemy musieli ją dostosować w drugim kwartale, ale to może na końcu, dobrze? Przejdźmy najpierw przez wyniki. Dobrze, to może następny slajd, bo tak jakby będziemy mówić o większych szczegółach, o poszczególnych elementach. Nasz wzrost kredytów i depozytów o 6% w obydwu przypadkach. Może tutaj słowo komentarza. W rok 2017 weszliśmy z pewną nadpłynnością, a jednocześnie ta akcja kredytowa w trakcie kwartału, no ona się rozkręcała bardzo, bardzo powoli, więc też w zakresie zarządzania płynnością to obniżenie depozytów w trakcie pierwszego kwartału było możliwe przy utrzymaniu wciąż bardzo bezpiecznych poziomów płynności. Na slajdzie kolejnym kredytowym warto zwrócić uwagę tak. Po pierwsze, wzrost kredytów hipotecznych w złotych dwucyfrowy. Kwartał do kwartału hipoteki mamy na zero, ale to oczywiście wynika z tego, że jest amortyzacja kredytów walutowych w tempie rocznym 7%. Kwartał do kwartału tutaj byśmy mieli, znaczy kwartał do kwartału wzrost w kredytach złotowych, hipotecznych jest 4%. Wzrost kredytów gotówkowych w kartach kredytowych limitów o 6%. W mniejszych firmach, łącznie z leasingiem, factoringiem, tam jest szybsza dynamika niż w większych firmach, co wydaje mi się też odzwierciedla tendencje, które były na rynku. Mocny wzrost kredytów w SCB, oczywiście wyłączając hipoteczną książkę, która jest tam zamknięta, 15% rok do roku. Spłata kredytów frankowych w SCB rzędu 60 milionów, tam też tempo spłaty to jest mniej więcej 8% rok do roku. Warto jeszcze raz powtórzyć, myślę, to co mówił Michał na początku. Wyraźne ożywienie, jeśli chodzi o tempo sprzedaży i wolumeny w trakcie kwartału, to widać i na gotówkowych, gdzie rzeczywiście ten efekt był bardzo, bardzo mocny, ale też widać na kredytach hipotecznych. Co jeszcze? No może warto wspomnieć coś, co jest w aneksie. Portfel leasingowy aż 18% rok do roku, zarówno w segmencie SME, jak i korpo. Po stronie depozytowej zejście, obniżka kwartał do kwartału, tak jak mówiłem wcześniej, wynikało to z dalszej nadpłynności, z którą weszliśmy na początek roku, grudzień, styczeń, ale też no też trzeba przyznać, że to jest tendencja, która była widoczna na całym rynku i myślę, że to też było w jakiejś mierze połączone na całym rynku z przejściem, czy ze zmianą formy oszczędzania. Tak, staramy się dla klientów zaoferować pełną gamę produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, więc myślę, że też warto patrzeć z punktu widzenia wszystkich funduszy klientów, tak jak to pokazujemy na tym slajdzie, gdzie wzrost jest większy niż tylko z depozytów, no bo w jakiejś mierze to nastąpiło przesunięcie i przepływ pieniądza. Jak widać, te wzrosty w funduszach w zarządzaniu są no, wysokie, 10% rok do roku, 5% kwartał do kwartału, co też zobaczymy za chwilę oczywiście w wyniku prowizyjnym. Wzrost, o czym już mówiłem, wzrost bieżących, bardzo szybki, 20%, szybszy niż na całym rynku. Wynik odsetkowy i marża odsetkowa netto. Wynik kwartalny z tytułu odsetek, dwucyfrowy wzrost 11%. Ambicja jest taka, żeby ten wzrost utrzymać w kolejnych kwartałach. Oczywiście tutaj można wręcz powiedzieć, że sezonowość, liczba dni, spadek do kwartału właściwie mogłaby wyjaśnić praktycznie w całości. Marża odsetkowa, tutaj mamy spadek o 5 punktów bazowych, co znowu, tak jak porównujemy koniec kwartału czwartego z końcem kwartału pierwszego, mamy tutaj efekt tej nadpłynności z przełomu 2016-17. Myślę, że można powiedzieć, że właściwie całość tego efektu to jest po stronie aktywów. Po stronie depozytów właściwie strategia cenowa aż tak bardzo się nie zmieniła. W marcu, możemy dodać, że w marcu właściwie pojawiła się nowa oferta konta oszczędnościowego 2%, ale to jakby jeszcze efekt to nie jest widoczny. Na następnym slajdzie mamy prowizję. I tutaj wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Po pierwsze, wzrost jest rok do roku no, o 1%, ale pamiętajmy, że tam jest efekt wysokiej bazy pierwszego kwartału 2016 roku przed wprowadzeniem zmian regulacyjnych odnośnie ubezpieczeń grupowych. Sama linia ubezpieczeniowa to jest spadek o minus 35% rok do roku. Oczywiście od drugiego kwartału tego efektu w porównaniu rocznym już nie będzie, prawda? Bo te zmiany weszły 1 kwietnia ubiegłego roku. Kwartał do kwartału mamy delikatny spadek. Tutaj też w SCB warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tu mamy wpływ jednorazowej płatności kosztów prowizji partnerskich, co oczywiście założenie jest takie, że to jest zostanie odzwierciedlone w wyższej sprzedaży w kolejnych kwartałach, związane jest z rozwojem sieci sprzedaży. Kwartalny spadek oczywiście też w znacznej mierze jest moim zdaniem sezonowy, wynika z innej transakcyjności czwarty kwartał versus pierwszy kwartał po okresie świątecznym. Najbardziej pozytywny element to są rynki kapitałowe i tutaj mamy ten efekt przepływu depozytów do TFI. To oczywiście powiązane z dobrą koniunkturą na giełdzie. I co jest związane z tym? Też zwiększone opłaty maklerskie. Zrobiliśmy największą ofertę publiczną od 2013 roku. I to widać w tej linii. Opłaty maklerskie 30% rok do roku, zarządzanie aktywami plus 13%. Na kartach kredytowych dobry wynik, plus 20%. Na FX-ie plus 6%. Obsługa rachunków, obrót pieniężny tam było plus 4%, plus 4% rok do roku. Dochody ogółem, oprócz odsetkowego i prowizyjnego, o którym mówiliśmy, myślę, że trzy rzeczy warte uwagi. Pierwsza, wiadomo, też już o tym mówiliśmy, dywidenda za WIWY. Druga, linia zyski straty na działalności finansowej. Tutaj myślę, że warto zrobić podział na z jednej strony wynik handlowy i wynik na pozostałych instrumentach. Na wyniku handlowym mamy rok do roku spadek, który bardziej nie wynika z tego, moim zdaniem, że pierwszy kwartał był jakiś gorszy, bo on był nawet lepszy niż średnia druga połowa 2016 roku, średnia kwartalna. Natomiast no, ten efekt bazy pierwszego kwartału 2016 roku był dosyć duży. Plus po stronie wyniku na pozostałych instrumentach oczywiście efekt sprzedaży obligacji, który dodał do wyniku około 40 milionów w pierwszym kwartale 2016 roku, a w tym roku był trudny do powtórzenia i tam się pojawia w tej linii 5 milionów złotych. I trzeci element, wydaje mi się, o którym warto wspomnieć, to są pozostałe przychody operacyjne i tam mamy z kolei wzrost przychodów za sprawą ekspozycji kredytowej przywróconej w wyniku rozstrzygnięć prawnych. Koszty. Koszty pracownicze bez zmian w ujęciu kwartalnym, delikatny wzrost rok do roku o 3%. Koszty administracyjne pod wpływem BFG 39 milionów. Na poprzedniej konferencji prasowej, pamiętam, że tam było pytanie odnośnie, jaka jest taka linia kosztów administracyjnych, której można się spodziewać kwartalnie i mówiliśmy o tym, że to jest w okolicach 350. Jak widać, te 381 po uwzględnieniu BFG to jest nawet poniżej tego poziomu, więc koszty mocno pozostają pod kontrolą. W ujęciu całkowitym one są bez zmian rok do roku. Pewnie też warto zwrócić uwagę na tą ostatnią linię, amortyzacja plus inne, i tutaj rozróżnić pomiędzy amortyzacją a pozostałymi kosztami operacyjnymi, bo amortyzacja podobnie jak w czwartym kwartale rośnie dwucyfrowo. To jest efekt tego też, o czym mówił Michał wcześniej, inwestycje, digitalizacja, multikanałowość. Natomiast robimy też wszystko, że jeśli wierzymy, że inwestycje przyniosą korzyść klientom w przyszłości, to też miejsce na to robimy w innych kosztach, co widać wydaje mi się tutaj na załączonym obrazku. Natomiast w pozostałych kosztach operacyjnych warto zwrócić uwagę na mniejsze zawiązanie rezerw na zobowiązania sporne w stosunku do tego, co było w czwartym kwartale 2016. Cost income ratio 46,8. Gdybyśmy wyłączyli BFG, oczywiście byłby jeszcze niższy, więc z punktu widzenia całego roku, tego, co będzie w kolejnych kwartałach, w szczególności w drugiej połowie roku, kiedy to składka na BFG zakładamy, że będzie mniejsza, to ten wskaźnik będzie się istotnie poprawiał. Rezerwy i jakość portfela. Spadek NPL, koszt ryzyka kredytowego, drugi kwartał z rzędu spadek, 73 punkty bazowe, zanualizowane oczywiście. Tutaj znowu guidance, który dawaliśmy w przeszłości odnośnie tej linii, to było w okolicach 80 punktów bazowych, że to jest rozsądne założenie. Założenie, które to oczywiście będziemy starali się pobić. Jak widać, z sukcesem w dwóch kolejnych kwartałach. Na kolejne kwartały wciąż bym powiedział, że 80 pipsów to jest rozsądne założenie. Czy będziemy się starali je pobić? Oczywiście tak. Saldo rezerw 146, czyli no jest troszkę więcej niż w roku ubiegłym, ale znacznie mniej niż w drugiej połowie 2016 roku. Kolejny slajd pokazuje szczegóły sprzedaży NPL. Mamy w podziale na BZWBK i SCB zarówno kwoty sprzedaży, jak i wpływ na wynik finansowy. Wydaje mi się, że ta prawa strona jest, nie trzeba tutaj nic wyjaśniać, chyba jest samowyjaśniająca się, że tak powiem. Jeśli chodzi o koszty BFG i KNF, 105 to jest kwota całkowitej płatności i do BFG, i do KNF-u, z czego KNF jest tutaj niewielką wartością. 39 milionów, większa kwota na samo BFG w stosunku rocznym, plus oczywiście podatek bankowy w większym wymiarze ze względu na styczeń. Zysk, mówiliśmy, porównywalny zysk, 3% wzrostu, gdyby uwzględnić podatek bankowy 10%, efektywna stopa podatkowa znacznie wyższa niż rok temu, podobna w sumie jak w czwartym kwartale 2016, co wynika, no po pierwsze wynika ze sprzedaży NPL, a po drugie z BFG. Jest to koszt nie stanowiący koszt uzyskania przychodu. No i jeden miesiąc podatku bankowego więcej. To podsumowując, w sumie biorąc pod uwagę te uwarunkowania pierwszego kwartału, zarówno to, co się działo na rynku, jak i te uwarunkowania regulacyjne, plus przesunięcie niektórych dochodów pomiędzy kwartałami, to myślę, że można powiedzieć, że ten kwartał, te wyniki pierwszego kwartału są całkiem dobre. Coś, co warto podkreślić, wydaje mi się, to jest po pierwsze dwucyfrowy wzrost wyniku odsetkowego, który będziemy się starali utrzymać. Wzrost wyniku prowizyjnego, pomimo tego, że jest efekt bardzo mocny rok do roku wciąż w ujęciu kwartalnym zmian regulacyjnych, jeśli chodzi o ubezpieczenia. Dochód ogółem w porównywalnych warunkach wzrost o 6%, jeśli uwzględnimy Avivę. Koszty pod ścisłą kontrolą i zysk netto w porównywalnych warunkach wzrost o 3%. Myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, co się działo w trakcie kwartału, nie tylko porównując koniec kwartału, bo to jest zarówno widoczne i w prowizjach, jeśli chodzi o transakcyjność, i w wolumenach kredytowych, gdzie początek roku był bardzo powolny, i w marży odsetkowej również, która jakby ten spadek wynika bardziej z tego, co było na przełomie roku, aniż z tego, co się dzieje w marcu i kwietniu. I trajektoria z pierwszego kwartału, z tego, co się działo w trakcie pierwszego kwartału, raczej stanowi dobre podstawy do tego, żeby kolejne kwartały były również dobre. I tak jak mówiłem na samym początku o całej gospodarce, że V-kształtne ożywienie miało być, wcześniej było w okolicach 2%, później było 3%, może nawet będzie 4%. Ja w raporcie miesięcznym w marcu ekonomicznym napisaliśmy, że gospodarka wrzuca kolejny bieg. Tylko że wiemy, że tych kolejnych biegów już tam nie ma właściwie, nie? Bo wzrost potencjalny jest trochę poniżej 4%, więc dochodzimy do takiego momentu, gdzie się pewnie zatrzymamy. Natomiast no można jakby mieć nadzieję, że u nas tego ograniczenia, jeśli chodzi o kolejne biegi, nie będzie. I BFG. Obiecałem na koniec informację. Tak jak powiedziałem, po zamknięciu raportu otrzymaliśmy wielkość składki, zarówno my, jak i SCB. Łączna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji dla nas, dla BZWBK i dla SCB, dla obydwu instytucji, to jest 127 milionów. Odnosząc się do tej kwoty dla całego sektora, która była podana wcześniej, to jest troszkę powyżej 10%. Można powiedzieć, że odpowiada naszym udziałom w rynku depozytów czy kredytów. Łączna składka na BFG, którą zaksięgowaliśmy w pierwszym kwartale, to było 102, co oznacza, że łączna składka w drugim kwartale, zakładając, że ta część dotycząca gwarantowanych depozytów jest taka sama w pierwszym, jak i w drugim, to będzie 70. Oczywiście w trzecim, czwartym kwartale ta składka Resolution wypadnie i zakładamy, że w ujęciu całorocznym składka łączna na BFG będzie mniejsza. Trudno powiedzieć, o ile mniejsza, no bo też trudno jakby spekulować, jakie będą składki kwartalne u nas i w SCB na ten fundusz gwarantowanych depozytów i oczywiście to jest przy założeniu, że nic więcej się nie wydarzy. To wszystko z naszej strony. Zapraszamy do zadawania pytań, jeśli jakieś są.
Ja może od tego ostatniej kwestii próbuję sobie wliczyć tą BFG na Resolution. To było mniej więcej 80 milionów, jeśli chodzi o Państwa rezerwę?
W prezentacji też tak ujmujemy to zawsze łącznie. Staramy się patrzeć na to Resolution i gwarantowane depozyty, stąd to ujęcie, które zaprezentowałem, ale jakby tak. Mniej więcej to jest ta kwota.
Proszę bardzo.
Może jeszcze Łukasz Janczyk i Popema Securities. Miałbym pytanie o koszty ryzyka. Państwo gajdują tutaj 80 bipsów mniej więcej. Gdyby dołożyć te dwie sprzedaże portfela z pierwszego kwartału, to gdzieś tam lądujemy na tym pierwszym kwartale w okolicach 100 bipsów. I pytanie, czy z czego ma wynikać ta poprawa? Czy coś tutaj się jeszcze w pierwszym kwartale zadziało, że nie wiem, tych prowizji było więcej, wykorzystując te okazje sprzedaży portfela? Dziękuję.
Tak, ale z drugiej strony, jak porównamy z trzecim kwartałem, kiedy to było też 80 pipsów, to właściwie te 80 pipsów na ten rok, to wydaje mi się, że jest to założenie przy tej koniunkturze, którą mamy teraz, wydaje mi się, że jest to założenie rozsądne. Jeśli zobaczymy na te 146 w podziale, co na to wpłynęło i tak weźmiemy trzy elementy. Po pierwsze mamy mniejszy odpis na straty zidentyfikowane i to jest o 16 milionów. Po drugie mamy większy odpis z tytułu IBNR, to jest 3 miliony. I po trzecie przychód z tytułu należności odzyskanych jest mniejszy o 22 milionów. Bo proszę też zauważyć, jak tam wygląda sytuacja w SCB, że było minus 10 w pierwszym kwartale 2016 wobec 28 w pierwszym kwartale 2017. Natomiast wciąż z tym 80 punktów bazowych oczekiwaniem na kolejne kwartały, wciąż to jest docelowy poziom.
Jeszcze a propos kosztów ryzyka, bo ta kwota, którą Państwo uzyskali w pierwszym kwartale z tytułu sprzedaży NPL-ek jest całkiem istotna, bo to jest 100 kilkanaście milionów złotych dla SCB i dla BZWBK. No i tak się zastanawiam, bo Państwo sprzedali NPL-ki warte trochę ponad 500 milionów i na tym zysk był ponad 100 milionów. I jakieś takie pytanie, to były jakieś portfele niedorezerwowane, dorezerwowane do końca. Jak to możliwe, że aż tak duży plus jest na tej sprzedaży? To są stare portfele?
Czy... Znaczy, jeden element jest taki, że jak widać ze wskaźnika pokrycia rezerwami, on pozostał mniej więcej na tym samym poziomie, czyli ten portfel, który był sprzedawany, to sugeruje, był mniej więcej na takim samym pokryciu rezerw, jak portfel ogółem, prawda? Skoro tu się niewiele zmieniło. A jeśli chodzi o sprzedaż, to w SCB wręcz można powiedzieć, że sprzedaliśmy mniej niż rok temu. I tutaj wydaje mi się, że można oczekiwać, że ta sprzedaż w całym roku może być podobna i może coś się wydarzyć jeszcze w zależności od sytuacji rynkowej. Natomiast po stronie BZWBK w porównaniu na przykład z tym, co było w czwartym kwartale 2016, to w pierwszym kwartale 2017 sprzedaliśmy głównie należności indywidualne, o ile w czwartym kwartale 2016 roku to był miks należności indywidualnych i portfela SME. Tak, stąd jakby efekt na PBT sprzedaży mniejszego portfela jest większy niż w czwartym kwartale, jak sobie porównamy liczby sprzedaży i wyniku. Czwarty kwartał 16, pierwszy kwartał 17. To wynika z tego, jaki to był portfel.
Oczywiście cena uzyskana też pokazuje coraz większą konkurencję na tym rynku i kupujących. Co dobrze nam wpłynęło na nasz wynik.
A moglibyśmy się dowiedzieć, czy to byli jacyś polscy kupujący, czy to jakieś na przykład zagraniczne fundusze?
Tej informacji nie możemy udzielić.
Dziękuję.
Przepraszam, a propos jeszcze tej sprzedaży, bo patrzę, koszty ryzyka w detalu były 93 miliony w pierwszym kwartale i ten wpływ sprzedaży był in plus 82, więc sobie to dodam, to te koszty ryzyka w detalu w pierwszym kwartale byłyby wyjątkowo wysokie, skoro to był portfel detaliczny sprzedawany. Tam się były jakieś zmiany co do modelu, czy łącznie to byłoby 170 milionów, jak na sam detal bez SCB, to wyjątkowo dużo się wydaje.
170 milionów.
Dlatego, że w nocie segmentowej jest napisane, że koszt ryzyka to jest 93 miliony, a in plus to, co dodało sprzedaż NPL-ek.
W większości to był detal, panie Kamilu, ale nie był tylko detal, więc ta taka uproszczona analiza, ona nie jest adekwatna do tego.
Podział sprzedaży pierwszy kwartał versus czwarty kwartał był na korzyść większego udziału sektora detalicznego, co nie znaczy, że to był całkiem sektor detaliczny.
Ja mam pytanie o stopę podatkową. Dlaczego ona jest taka wysoka i jak to się może kształtować w kolejnych kwartałach?
Wydaje mi się, że odpowiedziałem. Jak porównamy tą stopę podatkową z tym, co było w czwartym kwartale, to się nie różni bardzo. Jedna rzecz to jest sprzedaż NPL-i, która też była w czwartym kwartale. Druga rzecz to jest BFG. I tutaj w drugim kwartale też będziemy mieli ten domiar, który wpłynie na tą efektywną stopę podatkową. Nie w takiej skali oczywiście, ale również. No i w ujęciu rok do roku też podatek bankowy, prawda? Jeden miesiąc więcej. Więc to są te trzy elementy, które wpłynęły. BFG w drugim kwartale jeszcze będzie, w drugą stronę będzie działało w drugiej połowie roku. Czy będzie sprzedaż NPL-i? No to zobaczymy.
Jeszcze ostatnie pytanie, jeżeli mogę, ten pozostały przychód, bo tam rzeczywiście jest komentarz w sprawozdaniu o 24 miliony zysku na jakiejś sprawie sądowej. Jest też komentarz o sprzedanym Polimexie, 11 milionów zysku. I pytanie, czy było coś po drugiej stronie in minus, bo ta linia nie jest aż tak strasznie mocna. Czyli czy były jakieś tam pozostałe, jakieś jednorazowe koszta?
Mówimy o pozostałych przychodach operacyjnych.
I koszt.
Tak, ale Polimex nie jest pozostały przychod operacyjny.
Jest w tej linii, tak?
Jest. Polimex jest zyski straty na działalności finansowej w wyniku na pozostałych instrumentach. Tam widzimy różnicę w obligacjach. Tam jest też Polimex, tak?
Okay. Przepraszam, nie włączyłem mikrofonu, powtórzę jeszcze raz. Zadał pan pytanie o ekspozycję kredytową przywróconą i Polimex w kontekście pozostałych przychodów operacyjnych. Polimex jest w innej linii. Zysk straty na działalności finansowej, wynik na pozostałych instrumentach. Tam mamy różnicę na wyniku obligacyjnym 40, pierwszy kwartał 16, 5 ten kwartał. I do tego na plus Polimex. W pozostałych no mamy tą sprawę ekspozycji kredytowej przywróconej w wyniku prawnych rozstrzygnięć.
Okay, dziękuję.
Ona jest wyższa niż ta różnica tutaj, prawda? Natomiast tam jest oczywiście tak jest sporo innych elementów.
Ale to jest
główny czynnik wpływający na tą różnicę rok do roku.
Czy są jeszcze jakieś pytania? No dobrze, jeśli nie ma, to my bardzo dziękujemy i zapraszamy na nieoficjalną część spotkania.
Dziękuję bardzo.